Byliśmy oboje z Ewą, która była współscenarzystką moich ostatnich filmów, być znudzeni w ogóle tak zwaną linearną narracją filmu, czyli opowieść od tak zwanego A do Z. Jakaś historyjka, jakiś bohaterów, którzy przechodzą jakąś ewolucję, wydarzają się różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Na ogół 90% filmów polega właśnie na narracji linearnej. Ja już byłem tym tak znudzony, że już przy poprzednim naszym filmie 11 minut starałem się eksperymentować z formą i po prostu opowiedziałem historię jednej lokacji. Tam to był hotel właśnie w Warszawie, wokół którego rozgrywały się różne epizody różnych bohaterów. Mieliśmy zawsze z Ewą ochotę zrobić film, w którym jedną z głównych ról grałoby zwierzę. I przypuszczaliśmy, że to będzie pies, ponieważ zawsze w naszym życiu uczestniczyły psy i dosyć dużą wiedzę na ten temat mamy. Ale przeszkadzał nam fakt, że tych filmów o psach już było bardzo dużo i niestety niektóre z nich były kiczowate, więc ten temat jest obciążony takim już, no, widownia już ma podejrzenia, że obejrzymy kolejną łzawą historię o piesku. Więc tak nie kwapiło nam się za bardzo, żeby ten film robić, pisać, myśleć o nim. I przez przypadek natrafiliśmy na naszego bohatera. Stało się to na Sycylii 3 lata temu, gdzie spędzaliśmy zimę, uciekając przed polskim mrozem. Byliśmy na zachodnio-północnym Cypru, Sycylii na zachód od Palermo i w pewnej chwili Ewa odkryła, że w okolicznym miasteczku odbywa się coś w rodzaju szopki. Z tym, że nie była to oczywiście szopka drewniana i jakieś gliniane figurki, tylko że była to żywa szopka. Otóż całe miasteczko, które się nazywa Custonaci, miało tradycję od kilkudziesięciu już lat, że w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku prawie wszyscy mieszkańcy biorą udział w takim żywym przedstawieniu. Dzieje się to w gigantycznej grocie, która stoi nad samym morzem, ale gigantyczna do tego stopnia, że to jest wielkość stadionu do piłki nożnej. Głęboka taka dziura w skale i ci mieszkańcy mają tam zorganizowane takie jak gdyby dekoracje pozaczasowe, no bo to niby jakiś tam murek, jakieś wnętrze, w którym odbywa się normalne życie, takie jak przed wiekami i nie wiadomo, czy pokazują nam scenki sprzed 100 lat, 200, 500, bo to życie praktycznie jest takie samo jak dzisiaj. Wyciskają oliwę z oliwek, pieką pizzę, wyciskają winne grona na wino, goli broda, goli swojego klienta, kilku podbitych gości w knajpie z kieliszkami wina, gra w karty i tak dalej, i tak dalej. I takich tych stoisk, że tak je nazwę, jest kilkadziesiąt. Przyjeżdża się tam autobusem, wchodzi się i zaczyna się tymi uliczkami krążyć, obserwując właśnie te różne atrakcje. Na samym końcu, już w głębi groty, jako ostatni obiekt, to jest stajenka. No, stajenka jest właściwie solidną budową, gdzieś tak, nie wiem, 10 na 8 metrów. I wchodzi się tam. Oczywiście pierwsza rzecz, na jaką się trafia, to jest niesłychanie donośny jazgot przeróżnego rodzaju stworzeń. Bo tam po klepisku biegają kury, gęsi, kaczki, dziobią jakieś ziarno rozrzucone. Obok nich jakieś świnki, owce, kozy, a jeszcze głębiej ogromny czarny byk z wielkimi rogami. I to wszystko żyje, intensywnie żyje dźwiękowo i ruchowo. Także, a pośrodku tego stoi święty Józef w takiej szacie do ziemi, wsparty na lasce. Obok niego siedzi Matka Boska, która trzyma niemowlę, które jako jedyne to jest lalka, bo wszyscy inni są żywi. A zupełnie z boku, jak gdyby odosobniony, stoi osiołek, który na to wszystko patrzy takim melancholijnym wzrokiem, nie bierze udziału w ogólnym rozgardiaszu, tylko tak szeroko otwartymi oczyma patrzy i właściwie ocenia jakoś. Jakoś się to w tych jego oczach odbija, ta refleksja na temat tego, co wokół się dzieje. I oboje żeśmy z Ewą spojrzeli na siebie, zrozumiawszy, że to jest nasze zwierzę, to jest nasz bohater, ponieważ on tym swoim wzrokiem będzie oceniał cokolwiek się wokół niego dzieje i że to będzie ten przewodni motyw filmu, jak gdyby życie, świat, ludzie widziani oczyma osła. No, instynkt filmowców popchnął nas do bardzo ryzykownego kroku, ponieważ za własne pieniądze wynajęliśmy taką mini ekipę filmową z Polski, żeby natychmiast przyjechali tam do nas, do Custonaci, czyli operator Michał Engler, który dobrał sobie kilku współpracowników, ktoś od ostrzenia kamery, ktoś inny od światła, i przyjechało takie grono kilku osób i nakręciliśmy ten materiał. Tak jak Państwu to opowiedziałem, to mamy to wszystko zarejestrowane. I byliśmy pewni, że nakręciliśmy finałową scenę filmu, że bez względu na to, jakie losy osiołka byłyby, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, to byłaby wspaniała finałowa scena, że po różnych dobrych i złych epizodach z jego życia wylądował w końcu w takiej scenerii, to aż się prosi, żeby mocno spuentować film. I oczywiście zaczęliśmy pracę nad scenariuszem do tyłu. Jak to się ma wydarzyć, że ten polski osioł, bo chcieliśmy zrobić przecież polsko-włoski film, a nie włoski, głównie ze względów ekonomicznych, bo wierzyliśmy, że znacznie łatwiej nam będzie zdobyć budżet w Polsce dzięki dotacji, którą sądziliśmy, że udzieli nam Polski Instytut Sztuki Filmowej, i tak się stało. Dzięki pomocy regionalnych funduszy filmowych, i tak się stało, bo otrzymaliśmy wsparcie na Podkarpaciu, a również i na Warmii i Mazurach. Dzięki temu skompletowaliśmy gro funduszy na film. A więc byliśmy niejako wskazani na to, że 3/4 filmu musi się dziać w Polsce i potem jakoś trzeba wykombinować, żeby ten osioł znalazł się we Włoszech, żeby finałową scenę móc mieć właśnie tam w Custonaci. I tak żeśmy wymyślali ten scenariusz do tyłu. A co mogłoby być jeszcze wcześniej? A jeszcze wcześniej? A gdzie to w ogóle zacząć? No, casting osła nastąpił w sposób naturalny, ponieważ Michał Engler sfilmował to, co się wydarzyło w Custonaci, i tam był konkretny osioł tak zwanej rasy sardyńskiej. To są osły o takim dosyć jasno-szarym umaszczeniu, z czarnym krzyżem stworzonym z futra, które rośnie od czubka głowy aż po ogon. To jest ta linia po grzbiecie, a druga linia, która się krzyżuje, to jest przez przednie nogi, czyli od ramienia prawego do ramienia lewego, poprzez kark stwarza krzyż. I to jest rasa sardyńska. No więc będąc przekonanymi, że to jest nasz finał filmu, musieliśmy dobierać kolejne osły, a nie chcieliśmy wozić osła z Kustonaci do Polski i eksploatować go nie wiadomo jak długo, bo to nie byłoby chyba przyjazne dla tego zwierzęcia zabranego z jego własnego środowiska i poddanego pracy. Więc postanowiliśmy wyszukiwać osły rasy sardyńskiej. No więc oczywiście w Polsce pierwsza rzecz, znaleźliśmy dwa sardyńskie osły. To był Taco i Hola, które grają większość filmu. Na szczęście były tak podobne do siebie i tak podobne do osła z Kustonaci, że nie były rozpoznawalne różnice. No potem pojechaliśmy do Włoch i znowu, żeby nie wozić polskich osłów do Włoch, to szukaliśmy sardyńskich osłów wokół Rzymu, bo tam kręciliśmy pozostałe sceny. Mieliśmy dużo szczęścia, bo ta początkowa scena, kiedy Kassandra występuje w cyrku z takim, nazwijmy to numerem, że cuci osła, robiąc mu sztuczne oddychanie i usta w usta, to jest autentyczny osioł włoski, którego filmik znaleźliśmy na Facebooku, że występuje jakiś taki domokrążca, który po różnych miasteczkach z tym osłem jeździ i demonstruje to na rynku, zbierając datki. No więc odnaleźliśmy go i on zgodził się, żeby jego ten osiołek o imieniu Marietta wystąpił w scenie z Kassandrą. Żeby mu ułatwić zadanie, zbudowaliśmy tę arenę cyrku w jego własnej stajni. Czyli żeby Marietę nie wyciągać gdzieś do obcych miejsc, wybudowaliśmy cyrk wokół niej. I znowu to Dymek wspaniale to sfotografował i to jest dokładnie powtórzenie tego, co Marietta robi na filmiku amatorskim znalezionym na Facebooku. Więc takimi kryteriami żeśmy się kierowali i mieliśmy dużo szczęścia właśnie znajdując kolejnych wykonawców. Nie jest to łatwy partner do pracy. Osły mają tę opinię, że są uparte i to jest słuszne. Mają niesłuszną opinię, że są głupie. To nie jest głupie zwierzę, to jest bardzo inteligentne i wrażliwe stworzenie, ale ten upór rzeczywiście się pojawia czasami w zupełnie nieoczekiwanych momentach. Walczyliśmy z tym oczywiście na swój sposób. No podstawowe narzędzie walki to była marchewka, ale również i ciepłe słowo szeptane do ucha osób. Przytulanie, głaskanie, łagodność. Zdecydowanie najlepsze wyniki można było osiągnąć łagodnością. Żadnego popychania, żadnego krzyku, nie okazywania żadnych nerwów. Wszystko spokojnie. Osioł rządził. On był najważniejszy na planie. To był prawdziwy gwiazdor, któremu wolno było pozwolić sobie na kaprysy. Tolerowaliśmy to ze świadomością, że nam się to opłaci. Najwspanialszą rzecz, jaką nam scenograf dopomógł w pracy z osłem, no bo jak uzyskać efekt, że osioł kopie tego niby opiekuna, ale praktycznie oprawcę jego, że dostaje kopnięcie w głowę i pada najprawdopodobniej martwy. Nie zaryzykowalibyśmy życia aktora, a poza tym namówienie osła, żeby kopnął, no rzeczywiście zadanie ponad siły. Ale pan Mietek skonstruował nam kopytko. Kopytko wielkości właściwie ponad metra, bo to było od kopytka aż po biodro. To było ponad metr futra, które absolutnie oddawało kształt, kolor, fakturę i wszystko inne. Wspomniałem, jak doszło do współpracy z Michałem Englertem, który oczywiście chciał kontynuować film. Niestety był to okres pandemii i biedny Michał zapadł na COVID. No więc sam zaproponował, żeby tak zwane uciekające zdjęcia, czyli będące już przygotowanymi, żeby je robić i ze względów pogodowych i innych, żeby natychmiast przejął film Michał Dymek. No więc oczywiście zaangażowaliśmy Dymka, który kontynuował pracę Michała, ale Dymek był zaangażowany bodajże rok czy półtora, a już miał podpisany kontrakt na 22 rok na robienie filmu na Tajwanie. I nie zdążyliśmy zrobić całego filmu, zanim Michał nam na ten Tajwan nie był zmuszony jechać. No i nagle zostaliśmy bez operatora, mając przed sobą jedną z najważniejszych scen w filmie. To jest ta pałacowa scena z Isabel Huppert i Lorenzo Zurzolo. No i to był problem, bo kto może kontynuować film, który już jest napiętnowany mistrzostwem kamery Englerta i kontynuowany mistrzostwem kamery Dymka. Nie ma wielu tej klasy operatorów. Na szczęście udało nam się namówić na te ostatnie kilka dni zdjęć Pawła Edelmana. No i rzeczywiście Paweł wpisał się w tę estetykę i w sposób fotografowania znakomicie, także nawet prawny znawca sztuki operatorskiej nie jest w stanie dociec, kto robił daną scenę. Wszystko udało nam się ujednolicić. Film zmieniał kilkakrotnie nazwę swoją. Przez pewien czas, właściwie w trakcie zdjęć we Włoszech, wydawało nam się, że film będzie miał tytuł La Vita, czyli życie. No nie był to zły tytuł, bo w sumie no, to co pokazujemy na ekranie, to jest życie. Nie tylko życie osła, ale życie wokół, życie ludzi, życie zwierząt. Więc ten tytuł dosyć długo się trzymał. Tym niemniej już w trakcie właśnie La Vita wpadliśmy na pomysł IO i stało się to właściwie toastem naszym, ponieważ jedliśmy zawsze po zdjęciach wspólnie kolację, cała ekipa, więc za każdym razem, kiedy braliśmy kieliszki do rąk, to wznosząc je krzyczeliśmy IO! Do dzisiaj mam właściwie kompleks winy, że zdarza mi się jeszcze jeść mięso, że nie stałem się stuprocentowym wegetarianinem, aczkolwiek obliczyliśmy z Ewą, że nasza konsumpcja mięsa zniżyła się o przynajmniej 2/3. Więc z tego jesteśmy przynajmniej dumni, ale ciągle mamy ten kompleks, że no, niestety nie byliśmy w stanie wyrzec się kompletnie. Tym niemniej liczymy, że ten film niesie w sobie jakiś apel, który no, jeżeli trafi do wrażliwości naszych widzów, no to Może chociaż część z nich pomyśli, jeżeli bym ograniczył też konsumpcję mięsa, to może by to w jakiejś mierze odbiło się na obniżeniu tej przemysłowej hodowli mięsa, która jest makabrą. To jest rzeź, którą urządzamy naszym współobywatelom tej planety. Uzyskamy to, o co nam chodzi, żeby dotrzeć do widza, wstrząsnąć nim, żeby zwrócił uwagę na swój własny stosunek do zwierząt, który niestety na ogół jest niesprawiedliwy, czy też można użyć nawet znacznie mocniejszych słów. Czasami jest okrutny, tak jak widzieliśmy to w scenie na fermie lisów. A czego nie widzimy na filmie, ale czego jesteśmy świadomi wszyscy, to jest ta makabra, która się nazywa przemysłową hodowlą mięsa, prawda? Te biedne zwierzęta zamknięte w jakichś ciemnościach, bez możliwości ruchu, bez możliwości wyjścia na powietrze, bez możliwości skubnięcia trawy pyskiem, tylko sztucznie karmione, pompowane jedzeniem, żeby wyhodować dla nas wszystkich mięso.